Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dziś Leszek Osieczko z Open Doors Polska. Rozmawiamy o Światowym Indeksie Prześladowań, o corocznym zestawieniu państw, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, represjonowani. Powiedzieliśmy o Afganistanie, który w tym roku wysunął się na czoło tego niechlubnego zestawienia. Powiedzmy zatem o Korei Północnej, która przez wiele lat zajmowała, można powiedzieć bezapelacyjnie, to pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu, w tegorocznym Światowym Indeksie Prześladowań, jest na drugiej pozycji, choć to wcale nie znaczy, że sytuacja tam chrześcijan tam mieszkających się poprawiła. Bym powiedział nawet, że wręcz przeciwnie, bo jak wskazujecie państwo w swoich raportach, we wszystkich obszarach życia presja na obywateli osiągnęła poziom maksymalny.
No niestety tak. To, że akurat Korea została splasowana na miejscu drugim, nie jest wynikiem tego, że mamy do czynienia z polepszeniem sytuacji chrześcijan. Może tylko tak ogólnie powiem, że dzisiaj chrześcijaństwo w Korei Północnej szacowane, albo wyznawcy chrześcijaństwa, to jest grupa około 400 tysięcy osób. Natomiast od w zasadzie rewolucji, która miała miejsce tuż po II wojnie światowej, Korea stała się tak zwanym państwem komunistycznym i dynastia Kimów objęła władzę. Dzisiaj mamy oczywiście przy rządach Kim Jong-una, który rości sobie prawo do tego, żeby go czcić tak i traktować na równi z Panem Bogiem, na co chrześcijanie nie są w stanie się zgodzić. Natomiast miniony okres jest o tyle trudny, że pomimo tego, że było trudno w Korei Północnej, to niestety zostało wprowadzone nowe prawo o myśli antyreakcyjnej, które jeszcze bardziej pogarsza tą sytuację chrześcijan i ponownie ono jeszcze dodatkowo potwierdziło to, że treści chrześcijańskie są treściami zakazanymi. Pismo Święte, Biblia jest na pewno książką, której władze tego kraju nie chcą zaakceptować i nie pozwolą na to, żeby było dystrybuowane, w związku z tym, co ogranicza jak gdyby możliwość dostępu do Pisma Świętego, księgi, która jest podstawą chyba myśli chrześcijańskiej, naszego wyznawania, naszego funkcjonowania, które jest takim azymutem dla nas w codzienności, tym samym jest dla północno-koreańskich chrześcijan, tak samo ważna i za posiadanie Pisma Świętego można stracić oczywiście wolność, ale można też stracić życie. Natomiast w myśl wprowadzonych zmian w prawie dotyczących właśnie nowej myśli antyreakcyjnej do obozów reedukacyjnych, my nazywamy je bardzo wprost koncentracyjnych w Korei Północnej, szacujemy, że trafiło od 40 do 70 tysięcy chrześcijan. No oczywiście oni zostali tam wysłani celem tego, żeby ich z powrotem spróbować skonwertować do tej ideologii komunistycznej i uczynić ich obywateli, którzy będą w stanie zafunkcjonować w tym społeczeństwie. Natomiast ja też powiem, że to jest państwo, które w znakomity sposób realizuje tą ideę kompletnej inwigilacji swoich obywateli od takiego poziomu obywatelskiego do też technologicznego. Podobnie zresztą jak Chiny i na wszelkie sposoby stara się monitorować wszelką działalność chrześcijańską, co jest też przyczyną do tego, że dzisiaj wsparcie dla tamtejszych chrześcijan albo zorganizowanie tego wsparcia jest bardzo trudne.
Jeśli popatrzymy na całe to zestawienie, no to właściwie niemal w całości jest ten ranking opanowany przez kraje azjatyckie i afrykańskie. Jest też kilka krajów południowoamerykańskich. Zauważam pewien też paradoks, bo właśnie w Afryce, Azji Południowej, Ameryce Południowej chrześcijaństwo rozwija się najszybciej.
Paradoks jest, ale mi się wydaje, że on jest bardzo mocno korelujący jakby z tym, co obserwowaliśmy w historii całego Kościoła. W momencie, kiedy Kościół rósł, to mieliśmy do czynienia też z rosnącą niechęcią wobec Kościoła. Pierwszy wiek już wskazuje na to, że w momencie, kiedy w zasadzie apostołowie zaczęli ruszać po krańce ziemi ze swoim kerygmatem, ale z kerygmatem przekazanym przez Pana Jezusa Chrystusa, no to wywołało różnego rodzaju opory i było przyczyną do prześladowań pierwszego kościoła w Jerozolimie, a później w Azji Mniejszej. Natomiast dokładnie to samo możemy obserwować dzisiaj też w krajach Ameryki Południowej. Ja bym tylko dodał na marginesie, że pojawił się tam kraj, który już kiedyś był w Światowym Indeksie Prześladowań, który nam się tak do końca nie kojarzy oczywiście z prześladowaniami. I to jest kraj, który akurat, w którym motorem prześladowań wcale nie jest islam, ale jest też ideologia komunistyczna, to jest Kuba, w której no niestety zaobserwowaliśmy w połowie minionego roku bardzo duże przedsięwzięcia zaadresowane przeciwko wyznawcom Jezusa Chrystusa. Liderzy, którzy nie zgadzali się z jawną niesprawiedliwością, którą tą swoją niesprawiedliwość próbowali wyrażać też między innymi w swoich kazaniach, a w homiliach zostali aresztowani i to dotyczyło w zasadzie wyznawców obrządków chrześcijańskich, różnych rytów rzymskich katolików czy protestantów. Natomiast mamy oczywiście dwa inne kraje jeszcze w Ameryce Południowej. Mamy Kolumbię i Meksyk i w Meksyku musimy zauważyć, że praktycznie to jest oficjalnie kraj, podobnie jak Polska, zdominowany przez wyznawców rzymskiego katolicyzmu. Natomiast mamy tam do czynienia niestety, a niestety też może, z wyznawcami różnych innych religii, między innymi religii plemiennych. I niestety w tychże właśnie plemionach, które są dosyć hermetyczne, które są zamknięte, w których dominuje przywiązanie, bardzo duże przywiązanie do tradycji, w momencie, kiedy dochodzi do konwersji na chrześcijaństwo, te osoby cierpią wskutek właśnie prześladowań, które są wymierzone wobec nich z jednej strony, ale z drugiej strony musimy też zauważyć, że Meksyk to jest też taki kraj, w którym mamy do czynienia z bardzo dużym poziomem sekularyzacji i w ramach właśnie wdrażania tej ideologii państwa sekularnego, świeckiego, walczy się z myślą chrześcijańską, która wyraża się w takich podstawowych aspektach obrony chociażby życia nienarodzonego. W Meksyku państwo nie chce się na to zgodzić. Zresztą w Kuba jest bardzo podobnym, powiedziałbym, stanie umysłu, dlatego że no, tam niestety chrześcijanie są zmuszani do na przykład aborcji, gdyby się okazało, że dziecko w łonie matki ma stwierdzone jakiekolwiek wady i może się urodzić chore. W związku z tym taka osoba jest zmuszana do uśmiercenia swojego dziecka, więc siłą rzeczy w momencie, kiedy dochodzi do tego typu konfrontacji w sferze wartości, chrześcijanie nie chcą ulec. I dzięki Panu Bogu za to, bo mi się wydaje, że dzięki temu możemy mówić o soli i świetle dla tego świata. Natomiast no, to wywołuje różnego rodzaju reakcje, począwszy od właśnie takich prześladowań związanych tylko i wyłącznie z wyrażaniem swoich niechęci, z obelgami, skończywszy na aktach przemocy zaadresowanych wobec wyznawców Chrystusa. I podobna sytuacja ma do czynienia, jest w Kolumbii, natomiast no, niestety tam mamy do czynienia z inną siłą, motorem prześladowań, to są zorganizowane grupy przestępcze. Niestety chrześcijanie próbują wpływać na społeczności lokalne w taki sposób, żeby jak największą część młodzieży uchronić przed zaangażowaniem w proces produkcji narkotyków, później też dystrybucji tychże narkotyków. No i niestety to się spotyka z bardzo dużą dezaprobatą zorganizowanych karteli narkotykowych, którzy najzwyczajniej, no niestety posuwają się bardzo często do środków ostatecznych, uderzając w liderów tychże wspólnot, dokonując morderstw. W związku z tym tam sytuacja chrześcijan jest bardzo trudna, natomiast mamy do czynienia z zupełnie innymi przyczynami tychże prześladowań.
To jeszcze chciałem zapytać o jeden kraj, który akurat znalazł się w tym zestawieniu na 16 miejscu. Malediwy. Pytam dlatego, że no, to jest miejsce, które raczej kojarzy nam się z jakimiś luksusowymi rajskimi wakacjami, a nie z prześladowaniami, więc zapytam o to, jakie są główne źródła prześladowań akurat w tamtym miejscu.
No niestety Malediwy, tak, rzeczywiście on nam kojarzył się z rajem, ale dla chrześcijan niestety to nie jest raj, można by powiedzieć, że jest piekłem. I turyści, którzy tam podróżują po to, żeby rzeczywiście spędzić tam tydzień, dwa, doświadczając no, cudowności Bożego stworzenia, można powiedzieć, przebywając na Malediwach, nie mają często świadomości tego, że to jest kraj muzułmański, który podejmuje też bardzo radykalne kroki na rzecz tego, żeby uniemożliwić wyznawcom Jezusa Chrystusa, czy to wspólne zgromadzanie się, czy to dystrybucję Pisma Świętego, czy de facto, zwłaszcza mieszkańcy wyznających chrześcijaństwo Malediwów, mieszkający na prowincjach, nie będący zaangażowani w proces, częścią tego całego systemu turystycznego, czy gałęzi turystycznej. No niestety w małych miejscowościach oni spotykają się z bardzo dużymi represjami, które są tak de facto bardzo podobne do tego, z czym muszą borykać się wyznawcy chrześcijaństwa, mieszkając w krajach muzułmańskich.
To jeszcze powiedzmy o Chinach.
Chiny tak, są 17 w Światowym Indeksie Prześladowań, to jest jedna rzecz. Może powiedzmy też trochę więcej na temat w ogóle chrześcijaństwa w Chinach, dlatego że mamy tam do czynienia z bardzo silnie rosnącym kościołem domowym. Mamy wyznawców oczywiście wyznań i protestanckich, i katolickich, mamy wyznawców kościoła rzymskokatolickiego, którzy są wierni Watykanowi, ale mamy też wyznawców rzymskiego katolicyzmu, którzy jak gdyby poddało się też władzy państwowej, natomiast niemniej jednak jak gdyby wszyscy doświadczają oczywiście tutaj tej presji wynikającej z tych nowych środków, które są zaangażowane na rzecz tego, żeby walczyć nie tylko z chrześcijanami, ale też z innymi wyznawcami innych religii. Dodam tutaj, że Chiny nie zgadzają się na to, żeby tam był jakikolwiek element też muzułmański i w bardzo dużym stopniu używają też tych najnowszych technologii do tego, żeby walczyć z mniejszością ujgurską, której w większości to są muzułmanie. Natomiast od jakiegoś czasu tak, w Chinach obserwujemy taki orwellowski w zasadzie model państwa, czyli zaangażowania wszystkich środków, między innymi też tych elektronicznych, że na rzecz monitorowania tego wszystkiego, co dzieje się w społeczeństwie. Został utworzony elektroniczny system scoringowy, według którego każdemu obywatelowi są przyznawane dzisiaj punkty i w zależności od tego, ile tych punktów dostaje albo ile mu z tych punktów ubywa, są ujmowane mu albo benefity, które mógłby ewentualnie jako obywatel otrzymać, na przykład zmniejszenie rachunków za gaz albo energię elektryczną, albo są odbierane mu prawa na przykład. I dzisiaj z tego, co dobrze pamiętam, około 25 milionów Chińczyków zostało pozbawionych prawa do przemieszczania się albo poruszania się kolejami, dlatego że uznali za ten system scoringowy za niebezpieczny dla całego systemu partyjnego. I to dzieje się dzisiaj na takim poziomie bardzo technologicznym, czyli ten system nie tylko i wyłącznie jest jakąś bazą danych, ale jest integrowanym systemem elektronicznym, który umożliwia identyfikowanie dzisiaj obywateli na poziomie osoby, czyli tak wszystkie kamery, które są rozmieszczone dzisiaj w Chinach, to nie tylko i wyłącznie kamery, które możemy zobaczyć jakiś obraz, ale one umożliwiają po prostu zidentyfikowanie pana Kowalskiego z imienia, nazwiska i później w zależności od miejsca, w którym on przebywa, albo przyznanie, albo odjęcie mu takich punktów. Słyszałem takie historie, które na przykład dotyczą tego, że jeżeli system zarejestruje chociażby taką sytuację, że mieszkaniec domu będzie zbyt często korzystał z tylnego wyjścia tego domu, to może system zinterpretować jako zaangażowanie w działalność antypaństwową i te punkty mogą mu zostać odjęte, jeżeli oczywiście do tego dodamy te wszystkie elementy związane z uczestniczeniem na przykład w spotkaniach chrześcijańskich, w nabożeństwach, to wszystko niestety ten cały system traktuje jako powód do tego, żeby ujmować tych punktów, w związku z tym ograniczać prawa obywateli. Państwo chińskie chce mieć kontrolę nad kościołem, w związku z tym dzisiaj już nie ma miejsca na krzyż w kościele, ale jest miejsce na to, żeby tam wisiała państwa flaga państwa chińskiego. Treści, które są wygłaszane, czyli homilie, kazania wygłaszane przez liderów tamtejszych kościołów, one są cenzurowane i powinny zostać zaaprobowane przez oczywiście odpowiednie komórki dzisiaj organizacyjne. No i to jest też państwo, które bardzo radykalnie się rozprawia dzisiaj z myślą chrześcijańską, bo to, co należy powiedzieć, że jednym z takich elementów, który dzisiaj obserwujemy, dzisiaj walki z chrześcijaństwem i parametrów, na które patrzymy, no to jest ilość ataków na kościoły i można by było powiedzieć, że w Chinach takich nie ma, ale 3000 kościołów w tym minionym okresie zostało zniszczonych właśnie w Chinach. I to jest największa liczba chyba budynków kościelnych, które zostały zebrane przede wszystkim wspólnotą chrześcijańskim, które zostały zniszczone. Siłą rzeczy dzisiaj cały ten system elektroniczny, cyfrowy, który został stworzony, on służy temu, żeby też w internecie identyfikować treści chrześcijańskie. Jeżeli te treści chrześcijańskie zostaną też zidentyfikowane u obywateli, one spowodują tym, że liczba punktów scoringu oczywiście jest odejmowana, ale za samą dystrybucję oczywiście też literatury chrześcijańskiej można być skazanym na karę więzienia i ostatnio do tego typu sytuacji dochodziło, kiedy dwóch przywódców kościelnych udostępniło Pismo Święte audio w formie nagrania i zostało skazanych bodajże na 16 miesięcy kary pozbawienia wolności. Także no to są rzeczy nie do pomyślenia, a z drugiej strony bardzo interesujące jest to, że dzisiaj Chiny będą wkrótce gospodarzem olimpiady zimowej.
Chiny na 17 pozycji w światowym indeksie prześladowań. Pełne zestawienie można znaleźć na stronach Open Doors, a ja chciałbym na koniec zapytać pana o to, czy no właśnie ten wygodny i żyjący w komfortowych warunkach świat Zachodu robi wszystko, by zmienić sytuację prześladowanych chrześcijan, a może bardziej konkretnie, co można zrobić, co my możemy zrobić dla prześladowanych chrześcijan na świecie?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo czasami tak w tych naszych rozmowach można było dojść do takiego przekonania, że w tej sytuacji w zasadzie już nic się nie da zrobić i gorzej być nie może. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, żeby pamiętać o tym, że Światowy Indeks Prześladowań przede wszystkim jest dla ludzi Kościoła, po to, żeby nas uwrażliwić, ludzi wierzących na to i wskazać na to, że mamy część tego ciała, która dzisiaj przede wszystkim żyje w wielkim zagrożeniu i tak naprawdę nas potrzebuje. W związku z tym za każdym razem, gdy ktoś zadaje mi pytanie, co możemy zrobić dla prześladowanych chrześcijan i gdy my pytamy w ogóle, będąc z nimi, bo często podróżujemy do krajów prześladowań po to, żeby się spotykać z tamtymi ludźmi, spędzać czas i być dla nich zachętą, to przede wszystkim oni mówią, pamiętajcie o nas w modlitwie. I to jest taki element, który jest numerem jeden. Ja wiem, że żyjemy w takim świecie, że gdy mamy sytuację trudną, pełną wyzwań, to najpierw szukamy do takich sięgamy do rozwiązań materialnych, bo uznajemy je za skuteczne, ale wiara jest taką rzeczą, która przede wszystkim ma swoje umiejscowienie w tej przestrzeni duchowej, w związku z tym ta prośba to jest numer jeden. Jeżeli możemy coś zrobić dla prześladowanego Kościoła, to najłatwiejszą rzeczą, którą możemy zrobić w drugiej kolejności, to przede wszystkim zacząć mówić jednym głosem i zwracać uwagę na tą sytuację. Najgorszą rzeczą, jaką chyba możemy zrobić, to wykazywać się taką maksymalną biernością wobec niesprawiedliwości, nieuczciwości, wobec przemocy, która dzisiaj towarzyszy prześladowanym chrześcijanom. Więc za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z informacjami dotyczącymi prześladowanego Kościoła, starajmy się używać mediów społecznościowych do tego, żeby rzeczywiście informować, bo nasza bierność prowadzi do tego, że niestety ciemność się rozprzestrzenia i zyskuje nowe przyczółki, natomiast brak naszego zjednoczenia, brak naszego wspólnego działania prowadzi do tego, że po prostu ten temat nie może się przebić wyżej, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy dzisiaj mogą wpływać na zmiany rzeczywistości prawnej, ekonomicznej czy humanitarnej w poszczególnych państwach, które są w Światowym Indeksie Prześladowań. Jeżeli możemy coś zrobić, to na pewno możemy też pisać różnego rodzaju karty zachęcające, informujące o tym właśnie prześladowanych chrześcijan i takie akcje pisania mamy na naszej stronie internetowej, mówiące o tym, że ci chrześcijanie nie są sami, po to, żeby oni też mieli takie poczucie tego, że ktoś jest w Polsce, w Niemczech, w Ameryce, kto się nimi interesuje. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo skuteczny sposób walki ze zniechęceniem i osamotnieniem, dlatego że Asia Bibi dzięki właśnie tego typu zaangażowaniu, Pakistanka, która była skazana na karę śmierci, została uwolniona, dlatego że oprawcy nie byli w stanie po prostu odważyć się na zabicie Asi Bibi, widząc ogromne zaangażowanie i mi w zasadzie setki tysięcy kart i listów, które przychodziły do więzienia, w którym była osadzona. A jeżeli możemy, to też zachęcamy do takiego praktycznego wsparcia w projektu, który realizujemy w krajach Światowego Indeksu Prześladowań, aczkolwiek Światowy Indeks Prześladowań nie jest listą wszystkich krajów, w których dzisiaj chrześcijanie są prześladowani, dlatego że tych krajów jest znacząco więcej, bo 76, natomiast no, nie jesteśmy w stanie po prostu efektywnie mówić o wszystkich.
Ale pamiętajmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie i nie zapominajmy o tym, co ich spotyka, o czym dziś rozmawialiśmy z naszym gościem Leszek Osieczko z organizacji Open Doors Polska. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.